W studiu Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
To, co skomentujemy, decyzje kolegów po fachu politycznym i Platformy, i Lewicy, i Partii Razem, i mniejszości białoruskiej o likwidacji.
No na szczęście to nie są moi koledzy. No, ja tych państwa nie znam i no, generalnie ze wszechmiar jest mi wstyd, że organ samorządu terytorialnego, w tym przypadku Rada Miasta Białegostoku, podejmuje taką, bym powiedział, haniebną decyzję, aby zmienić nazwę ulicy no, jednego z żołnierzy wyklętych, i to z takich, bym powiedział, z pierwszej ligi, jednego z najbardziej znanych, Zygmunta Szyndzielarza Łupaszkę II, co warto podkreślić, bo ten pseudonim Łupaszko przejął po pułkowniku Łupaszce, bohaterze wojny polsko-bolszewickiej, brutalnie zamordowanego przez Sowietów bodajże w 1940 roku w Wilnie.
Teraz traci swoją ulicę, ale to jest tylko jedna informacja, jedno wydarzenie w szeregu innych wydarzeń tej wojny o pamięć, która się rozpoczęła. Nam się wydawało, że już mamy polską pamięć historyczną, że już mamy naszą własną tożsamość i narrację. Tymczasem okazuje się, że są jeszcze siły, i to siły, które mogą wygrywać w Radzie Miasta w Białymstoku, które chcą powrotu tożsamości pamięci sowieckiej.
I dla mnie przerażające było to, co zdarzyło się w ubiegłym tygodniu, bodajże w czwartek, to znaczy ekshumację generała Franco z Via de los Caídos, z monumentalnego grobowca, katedry chyba najwyżej położonej, też jednej z największych na świecie, wykutej w skale, nieopodal Madrytu, 50 kilometrów od Madrytu, niedaleko Escurial, tam gdzie leżą królowie Hiszpanii. To był również taki gest no, światowej lewicy, że nawet groby osób, które ewidentnie były utożsamione z tą kontrrewolucją, z walką z bolszewizmem, walką z terrorem, bo pamiętajmy, że generał Franco zakończył wojnę domową w Hiszpanii, uratował Hiszpanię od bolszewizmu, i ta ekshumacja też jest jakimś symbolem, i moim zdaniem to jest taki widoczny symbol. To, co dzisiaj zdarzyło się w Białymstoku, to jest taki element pomniejszy. Nie chcę go tutaj jakoś bagatelizować, natomiast moim zdaniem to jest dla nas, dla ludzi prawicy, potężne żółte światło, które powinniśmy wykorzystać i zrozumieć, że jeśli nie dokończymy tego dzieła dekomunizacji i nie wzmocnimy tej prawdy historycznej, bo my mówimy o prawdzie historycznej, to niestety mogą się zdarzyć za dekadę, a może krócej, może dłużej, sytuacje, gdzie naszych bohaterów no, lewica będzie ekshumować z Powązek, z Wawelu, czy też z innych miejsc kultu. Escurial to jest teren kościelny, to jest katedra, to nie jest przestrzeń publiczna, a został wskutek decyzji administracyjnej, decyzji, która była badana przez organy władzy sądowniczej w Hiszpanii, w majestacie prawa możemy powiedzieć, w cudzysłowie, bo dla mnie to jest żadne prawo, ekshumowany bohater narodowy Hiszpanii.
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że ta analogia jest dalece niepełna, bo generałowi Franco można co nieco zarzucić.
No, Piłsudskiemu też można wiele rzeczy zarzucić.
A w tym wypadku jest tak, że akurat żołnierze wyklęci w zdecydowanej większości walczyli o demokrację, o to, czego Franco nie przyniósł za swojego życia Hiszpanom. To byli ludzie, którzy no, byli znacznie mniej kontrowersyjni, i Łupaszko, i inni żołnierze wyklęci, niż generał Franco, prawda?
No, ale co stoi na przeszkodzie, żeby jacyś lewacy wpadli na genialny pomysł, że homofobicznych królów polskich należy usunąć z Wawelu? Nie chcę podpowiadać, bo mógłbym jeszcze więcej innych elementów podać, natomiast jeśli my tej wojny o tożsamość, o tradycję, o nasze narodowe imponderabilia nie wygramy, to czekają nas tego typu sytuacje, że nagle znikną bohaterowie narodowi z ulic, bo ktoś wyciągnie, że ktoś był homofobem albo kimś innym, albo no nie wiem, miał uprzedzenia wobec mniejszości narodowych, etnicznych, seksualnych, i nagle znikną zniknie. No, daleko szukać. Może w Warszawie ktoś stwierdzi, że Zygmunt III Waza powinien zostać usunięty z kolumny z racji na jego, bym powiedział, ultrakatolickie podejście do niwy państwowej i jego, bym powiedział, bardzo sceptyczne podejście do różnej maści herezji, które w okresie jego panowania na terenie Rzeczpospolitej się szerzyły.
To może już nie podpowiadajmy więcej pomysłów, co można byłoby zlikwidować. Nie,
przepraszam, ale...
I jakie ulice można by jeszcze zlikwidować, bo wydaje się, że spór jest bardzo istotny. On także ma swoje przełożenie u nas w Warszawie. Przecież mieliśmy dekomunizację, zmieniono nazwy 46 albo już 8, w tej chwili nie pomnę, ulic. Z tego tylko 6 zostało zachowanych, resztę sąd uchylił na wniosek ratusza pod przewodnictwem pana Trzaskowskiego.
No wtedy ratusza pod kierownictwem chyba Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo ta sprawa jest o wiele starsza niż wybory samorządowe ubiegłoroczne.
Podtrzymana przez Trzaskowskiego, który sam się wyraził, że na przykład Aleje Armii Ludowej będzie bronił jak niepodległości.
I innych ulic, jeszcze bardziej hańbiących niż Armia Ludowa. No to jest rzecz niebywała, że w stolicy Polski nadal są ulice, które jawnie odwołują się do ideologii totalitarnej, które były zbrojnym ramieniem okupanta, czy też patroni ulic, którzy no, służyli sowieckiemu panu, a nie służyli narodowi polskiemu, czy wolnej, suwerennej Polsce. Ten proces, mam nadzieję, że będzie wzruszony w tej chwili od nowa, w taki sposób, aby no, wymiar sprawiedliwości, w tym przypadku sądownictwo administracyjne, nie miało wątpliwości co do podjętych decyzji, bo pamiętajmy, ta ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej, która została przyjęta przytłaczającą większością głosów, bo i za tą ustawą, z tego co pamiętam, głosowali również posłowie wówczas klubu Platformy Obywatelskiej.
Bo te kilkanaście miesięcy temu jeszcze nie wypadało głosować inaczej. Teraz może sytuacja byłaby zgoła odmienna, ale to przejdźmy od razu płynnie do polityki, bo to się bardzo silnie wiąże z polityką. Jest ten słynny tekst sprzed tygodnia Patryka Jakiego, który mówi, że jeżeli nie odwołujemy młodzieży, jeżeli nie zatrzymamy lewicowego trendu, to nie będzie miejsca za kilkanaście lat na prawicę w Polsce, nie będzie szans na wygraną samodzielną prawicę w Polsce. I to jest też może efekt w dużych miastach, że w dużych miastach są takie rady miasta, które likwidują, jak w Białymstoku dzisiaj, ulicę imienia Łupaszki, a w Warszawie blokują dekomunizację.
Ja w pełni się zgadzam z diagnozą i bardzo się cieszę, że Patryk Jaki też zmienił zdanie na ten temat, bo uważam, że rzeczywiście potężnym problemem jest to, iż to młode pokolenie, nasze, nazwijmy to dzieci szeroko, bo ja już trochę jestem, z racji, że jestem ojcem trzech synów, mogę powiedzieć, że już jestem z pokolenia wyżej, nasze dzieci mogą stać się no, janczarami lewicy. Tym bardziej, że jeśli obserwujemy zakusy typu tęczowe piątki, typu wpływ na kulturę, którą prawica ewidentnie traci, to lewica buduje sobie na przyszłość olbrzymią rzeszę wyborców. I jeśli prawica nie odwołuje młodzieży, tej młodzieży szkolnej, licealnej, czy też młodzieży akademickiej, bo to pokazują wyniki ostatnich wyborów. Tą formacją, którą najczęściej niestety nad czym bolej młodzież akademicka wybierała, no to była lewica.
Patryk Jaki mówił, zbudujmy chociaż kilka, dwa, trzy wydziały czy miejsca na polskich uniwersytetach, gdzie będzie, można powiedzieć, konserwatywny dyskurs. Tymczasem Jarosław Gowin mówi, idźmy bardziej do centrum, bo tutaj tracimy głosy. I to jest realny spór, który gdzieś tam także ma w tym zakresie temat walki z dekomunizacją. Jarosław Gowin może nie mówi, nie róbmy dekomunizacji, ale mówi, nie róbmy kwestii drażliwych. Tak? Idźmy spokojnie w stronę centrum. Patryk Jaki, czyli pewnie także Zbigniew Ziobro, mówią, idźmy bardziej w stronę prawą. To jest ten dylemat, przed którym państwo stoicie jako partia, jako Prawo i Sprawiedliwość, jako klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.
Ja bym powiedział szerzej, przed którym stoi polska prawica. Polska prawica, która no niekoniecznie i tylko i wyłącznie ma znamiona Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia czy Konfederacji, bo jest bardzo wiele organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które odwołują się wprost do tego dziedzictwa kulturowego, narodowego, chrześcijańskiego, katolickiego. I wiele bastionów takich na polskich uniwersytetach w mojej ocenie jest. Rzecz w tym, aby stworzyć takie mechanizmy, jakie stworzyła Lewica, to znaczy wsparcie finansowe poprzez właśnie trzeci sektor, sektor pozarządowy, aby te środowiska akademickie wspierać, budować, rozwijać. To, co robi bardzo skutecznie Lewica. Lewica bardzo duże pieniądze inwestuje w ten świat akademicki, aby w przyszłości to ziarno, które oni w tej chwili zasiewają, przyniosło owoc w postaci przejęcia władz.
Ale czy państwo to robiliście? No, wtedy pan Jerzy był w opozycji, ale takiej opozycji nietotalnej wobec rządu. Czy Prawo i Sprawiedliwość robiło to przez 4 lata, czy przespało? Czy teraz ma energię?
Ja powiem w ten sposób. Czy trafił pan pod właściwy adres? Ja zanim wszedłem do tej polityki aktywnej, ja byłem działaczem akademickim właśnie w ramach, bym powiedział, takiego bardzo katolickiego i narodowego środowiska klubu Watemekum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Najbardziej bym powiedział aktywnej organizacji studenckiej, nawet nie tyle na mojej alma mater, co w ogóle w całym Lublinie. I tego typu organizacji wiem, że jest więcej, bo kontaktowaliśmy się.
Tylko czy one współdziałają z rządem? Czy konserwatywny
wtedy,
rząd
wtedy rząd miał Donald Tusk i my wtedy byliśmy w opozycji do tego rządu.
I teraz pan się przyszedł, jest pan w klubie, który będzie za chwilę tworzył nowy, drugi rząd, jest pan w koalicji rządzącej. Już może pan patrzeć na te ruchy jak Wademegu z innej perspektywy.
Ja uważam, że w tej sprawie należy działać, ale poza tym sektorem, nazwijmy to państwowym, bo to nie rzecz w tym, aby budżetowe pieniądze przesyłać, tylko stworzyć jako środowisko polityczne takie zaplecze, które będzie wspierało tą konserwatywną, narodową, katolicką młodzież, która będzie odwojowywać uniwersytety. Tego się nie da zarządzić w sposób administracyjny, czy to przez ministra, czy to przez rektora. Ja uważam, że wartością, i to tego trzeba bronić, bo Lewica z tym walczy, to prawica stworzyła uniwersytet. No, uniwersytet to jest chyba najbardziej doceniany w powsze czasy efekt cywilizacji chrześcijańskiej, średniowiecza tego, który jest takim synonimem zła i ciemnoty dla lewicy, ale to w średniowieczu powstały uniwersytety i ta autonomia uniwersytetu no jest rzeczą, której trzeba bronić. Nie można w sposób administracyjny narzucać tego czy owego, natomiast polityka państwa, finansowanie pewnych nurtów, to jest już niwa państwowa i tutaj rzeczywiście wymagamy od rządu, aby konkretne działania w tej materii podjąć.
Jak pan obserwuje pewnie trochę z zewnątrz ten spór w łonie Zjednoczonej Prawicy między Zbigniewem Ziobro, a premierem, wicepremierem Gowinem, to o co jest ten spór, o co toczy się ta dyskusja wewnątrz państwa?
Ja uważam, że to nie jest tak naprawdę żaden spór, to jest tylko i wyłącznie dyskusja i dyskusja, w której mam wrażenie, że jedna i druga strona w sposób troszeczkę inny, ale mówi o tej samej sprawie, czyli o kwestii przyszłości, o tym, że potrzebujemy szkoły, która będzie neutralna światopoglądowo, ale w znaczeniu takim, że nie będzie tam form ideologicznych, które są sprzeczne z istotą państwa.
Odchodząc od kwestii szkoły i samoświadomości, ale przechodząc do kwestii ogólnopaństwowych. Mamy chociażby ten spór o reformę wymiaru sprawiedliwości. Jarosław Gowin mówi wolniej, ciszej, przynajmniej do wyborów prezydenckich. Zbigniew Ziobro mówi, kontynuujmy ostre reformy wymiaru sprawiedliwości.
No, decydujący spór głos ma istotny. Tutaj trzecia osoba, czyli Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, czyli formacja, która de facto ma ten pakiet kontrolny, która rządzi. Mówimy o dwóch sojusznikach, natomiast imperator jest jeden.
Jest jeden imperator, tylko pytanie, czy jeszcze ma taką siłę, jaką miał 12 października. Pytanie, czy to zdublowanie przez porozumienie, czyli tą partię Jarosława Gowina, liczby szabel z 9 do 18 w Sejmie, Sejmie, a potrojenie w przypadku Solidarnej Polski także do 18 szabel nie powoduje, że jego możliwości manewru, jego, czyli tego imperatora, jak pan poseł powiedział, są znacznie mniejsze.
Nie, absolutnie. Znaczy, panie redaktorze, to Prawo i Sprawiedliwość układało listy, Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo tej partii decydowało o tym i miało świadomość ewentualnego wyniku wyborczego, to znaczy ilu posłów. No moim zdaniem tak. No, ustawianie na czołowych miejscach na listach kandydatów Porozumienia Jarosława Gowina, czy też Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, no, dało się obliczyć. No, dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem, że kolega Tadeusz Woźniak ode mnie z okręgu z Solidarnej Polski będzie posłem kolejnej kadencji, miał bardzo dobre trzecie miejsce. Natomiast no, przedstawiciel akurat partii pana Jarosława Gowina miał znacznie dalsze miejsce i było do przewidzenia, że tego mandat nie zdobędzie. Natomiast w innych okręgach wyglądało to zupełnie inaczej.
Oj, były niespodzianki. W Warszawie Sebastian Kelta miał 9 miejsce. Wcale nie tak dobra się dostał, bo miał wsparcie swojego szefa. Podobnie inny radny warszawski, pan Jacek Ozdoba, też miał dość dalekie miejsce. W Płocku zdaje się 10, ale pamięć mi nie myli, też mandat uzyskał, więc to różnie było.
To wszystko zależy od kampanii rozpoznawalności. No, panowie nie wychodzili z mediów, więc można powiedzieć, było wiadomo, że zdobędą te mandaty.
Rola telewizji publicznej, bo w kuluarach może państwo na radiu słuchacie nie wiecie, ale ja wiem, że często posłowie Prawa i Sprawiedliwości się utyskują na telewizję publiczną, że Prawo i Sprawiedliwość było za mało promowane, a za dużo były promowane partie koalicyjne.
Nie wiem, panie redaktorze, ja telewizji nie oglądam, słucham bardziej Radia Wnet niż oglądam telewizję, więc trudno mi jest wypowiedzieć się, czy narracja telewizyjna, tak jak nie mówię o tym, czy książka jest dobra, czy zła, jeśli jej nie przeczytam, tak jak no, nie oglądam telewizji, więc trudno mi się na ten temat wypowiedzieć.
Ale zasiada pan w Krajowej Radzie Sądownictwa,
tak,
i obserwuje,
no, o tym mogę opowiadać.
System sądownictwa, no to jak on powinien być kontynuowany? Reforma jest zakończona, klamka zapadła, system jest idealny?
Czy... Nie, no ja uważam, że należy jak najbardziej reformować, tym bardziej, że bolączek jest bardzo wiele i trzeba przede wszystkim zastanowić się nad kwestią udrożnienia wymiaru sprawiedliwości.
Tylko w którym kierunku?
No, w którym kierunku? Patrzeć zawsze trzeba z punktu widzenia dobra społeczeństwa i z punktu widzenia dobra państwa. W sytuacji, kiedy sądy są niedrożne, to znaczy, że no, państwo nie jest w stanie zapewnić sprawiedliwości, a obywatele też tej sprawiedliwości w sądach niestety nie otrzymują. Bardzo często spotykam się w moim biurze poselskim z taką opinią ze strony i to nad tym bardzo boleję, bo poczuwam się do odpowiedzialności. Przychodzi do mnie obywatel i mówi: panie pośle, ja idę do sądu nie po sprawiedliwość, tylko po wyrok. I to jest taka bardzo smutna.
Ale sytuacja się zmieniła, bo to jest wytrych słowny, to jest bombo, który powtarzamy od lat, że idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość, i to się miało zmienić, a zdaje się chyba się nie zmieniło.
Dlatego ja uważam, że należy kontynuować reformę i zmienić również metody działania tej reformy, czyli skupić się na takich działaniach, które udrożnią ten wymiar sprawiedliwości, żeby nie było sędziów, którzy mają w referacie po 3000 spraw, bo nie są w stanie tego w żaden sposób załatwić. To jest kwestia organizacji, procedur, ale również stworzenia takich swoistych bypassów, które udrożnią. Ja zawsze to powtarzałem, odkąd jestem w parlamencie. Należy bardzo poważnie zastanowić się nad przywróceniem instytucji sędziów pokoju. To jest ten instrument, który te najdrobniejsze sprawy o wykroczenia, sprawy karne, czy też drobne sprawy cywilne, gdzie przedmiot sporu jest niewielki, a który tych spraw jest bardzo dużo, powinny trafić w ręce sędziów pokoju. To jest taki swoisty bypass dla wymiaru sprawiedliwości.
A czy dotychczasowe zmiany, które przeprowadził Zbigniew Ziobro, jakkolwiek się przełożyły na usprawnienie systemu sądownictwa?
Po części tak. Ja bym zwrócił uwagę na te, które, bo to jest taka nasza polska, bym powiedział, specjalność. To znaczy mówimy o tym, co nie działa, a nie chwalimy się tym, co akurat dosyć dobrze działa. Popatrzmy na działanie notariuszy, popatrzmy na działanie komorników. Tutaj była potężna zmiana prawa o funkcjonowaniu komorników i to się akurat udało. Dziwię się, że to Ministerstwo Sprawiedliwości się nie chwali, a to jest akurat in plus działanie komorników w Polsce.
Cóż, akurat to nie jest takie sensu tylko działanie. Panie redaktorze,
ja pamiętam dziesiątki programów, reportaży interwencyjnych. Pamięta pan sprawę rolnika, któremu ciągnik zabrano, sprzedano, a potem okazało się, że to postępowanie dotyczyło zupełnie innego rolnika. Tego typu spraw w tej chwili nie ma, ponieważ te zmiany, które zostały wprowadzone, spowodowały odwrócenie sytuacji w tym konkretnym zawodzie.
Ale z drugiej strony na rozstrzygnięcie sprawy w sądach gospodarczych aż to
ołówek pan złamał. Redaktor złamał.
Tak mnie
tak
to
nerwowo
tak mnie to
denerwuje,
że w sądach gospodarczych sprawy są dłużej rozpatrywane. O Trybunale Konstytucyjnym nie wspomnę, jak działa.
No, nie wspominajmy.
A jak działa?
No, pan rektor powiedział, że nie wspominajmy, to trzymajmy się już tych ustaleń.
To nie wspominajmy. Właśnie mija, zdaje się, czas, w którym Trybunał mógł rozstrzygnąć skargę ponad 100 posłów w sprawie aborcji eugenicznej.
Tak, ja się podpisałem jako drugi, zaraz po panu pośle Bartłomieju Wróblewskim, który był inicjatorem, czemu to oddać.
Ponad dwa lata. Pani Julii Przyłębskiej nie był łaskaw rozpatrzyć.
Niestety ten wniosek, ta skarga dotycząca przesłanki eugenicznej i zabijania dzieci, nie została przez Trybunał do tej pory. Ma jeszcze oczywiście czas do 12 listopada, czyli w przyszłym tygodniu, ewentualnie w tym tygodniu na rozpatrzenie, ponieważ obejmuje to konstytucyjna zasada dyskontynuacji prac parlamentu i ta skarga będzie musiała być umorzona przez Trybunał Konstytucyjny. No chyba, że do 12 listopada ta sprawa zostanie rozstrzygnięta i Trybunał jednej z fundamentalnych spraw, bo kwestia życia obywateli jest, trudno mi jest znaleźć inną, bardziej istotną z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa, tym bardziej, że Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku się wypowiedział, że jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego jest prawo do życia. Prawo do życia, to wprost Trybunał stwierdził, życia, które rozpoczyna się z chwilą poczęcia, kończy z chwilą naturalnej śmierci. Więc tutaj bym powiedział, orzecznictwo i linia Trybunału jest moim zdaniem niezmienna i ja byłbym przekonany co do waloru takiego wyroku. Pod warunkiem, że ten wyrok byłby wydany.
To skoro już wiemy, że Trybunał Konstytucyjny po tych zmianach nie działa jakoś znacząco lepiej niż działał wcześniej i wyroków jest znacznie mniej niż było za chociażby
pana... Ale też jest mniejszy wpływ, to też trzeba zwrócić na to uwagę.
Pana B.S.A. Rzeplińskiego, chociażby nie przyrównując. Oczywiście w sądach powszechnych, w sądach gospodarczych także nie jest lepiej. Też na koniec naszej rozmowy wróćmy do polityki. Pojawiła się Konfederacja w Sejmie, 11 posłów, siła, której już nie można lekceważyć. Co to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości, także dla pańskiego poniekąd obozu politycznego?
Nie wiem, to się okaże. Zobaczymy, jaką rolę będzie chciała Konfederacja odgrywać. To znaczy, ja nie wiem, czy się pojawiła. Ona była do tej pory w polskim parlamencie, było koło Konfederacji i nadal będzie koło Konfederacji.
Wybrany z list Kukiz 15, teraz samodzielny start. I wraca po 27 latach do Sejmu Janusz Korwin-Mikke. Po 12 latach wraca pan poseł Bosak. Tak? To są takie kandydatury, które są...
A Włodzimierz Czarzasty po raz pierwszy będzie zasiadał w polskim Sejmie. Znaczy, ja uważam, że nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Zobaczymy, co panowie zaproponują. Czy będzie to tylko i wyłącznie działalność hepenerska, czy będą również jakieś konkretne projekty, konkretne działania. Czy będzie to tylko i wyłącznie podnoszenie haseł wiecowych, czy do tej pory Konfederacja skupiała się w polskim Sejmie głównie na happeningach, na różnego rodzaju performersach, natomiast
ale
żadnych konkretnych...
Ale zachęcałby pan PiS, żeby się dogadał z Konfederacją, żebyście mieli państwo wspólną koalicję, albo żeby był jakiś takiej przyjaznej współpracy?
Znaczy, panie redaktorze, problem jest taki, że Konfederacja powielokroć podnosi kwestie, które są bardzo kontrowersyjne i w sposób jednoznacznie negatywny oceniane przez większość społeczeństwa. Również w kwestii narracji, która nawet słuszne postulaty może w pewien sposób dezawuować. I pytanie o to, jaka jest intencja podnoszenia tego typu kontrowersyjnych postulatów, czy też stawiania tez, które nawet słuszne postulaty ośmieszają.
Zobaczymy, jak będzie wyglądać proza parlamentarna.
Jest skrajna lewica w polskim parlamencie i ma nawet, bym powiedział, wiele odmian. Wiemy dzisiaj, że będzie osobne koło
Partii Razem.
Będzie w rocznicę prawie że okrągłą 14 grudnia, tak? Taki kongres zjednoczeniowy chyba na pamiątkę rocznicy 14 grudnia 1948 roku zjednoczenia PPR-u i PPS-u i tak Sojusz Lewicy Demokratycznej ma wchłonąć jak taka ameba, taką bakterię partii Wiosna, która okazała się, tak jak sama nazwa wskazuje, ugrupowaniem sezonowym.
To dzisiaj mamy informację, Sylwia Spurek ogłosiła na Twitterze, że odchodzi z partii Roberta Biedronia.
Ojoj.
No taki smutek na koniec naszej rozmowy. Tomasz Rzymkowski, poseł klubu parlamentarnego Kukiz 15, ale bezpartyjny, był gościem popołudniowym.
Jakiego Kukiz 15? Prawa i Sprawiedliwości.
Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze.
Trzy i pół roku.
Ja bym powiedział 3 lata i 8 miesięcy. A teraz Prawo i Sprawiedliwość z mandatem Prawa i Sprawiedliwości. Ja w tej chwili reprezentuję wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze sobie napisałem. Poseł PiS. Tomasz Rzymkowski, gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo
za rozmowę.